Wielokulturowe Pomorze.
Wielokulturowe Pomorze. Czas zacząć, drodzy Państwo, poranek. Piękny poranek. Legendy żuławskie i lasy łęgowe w wielokulturowym Pomorzu już były, a tym razem opowiemy o duchach, żebrakach, a może i o wałach żuławskich. Czegoś się dowiemy, a dowiemy się na pewno od naszego gościa, Cyprian Wieczorkowski, pruszczanie.pl. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry. Witam Państwa.
Bardziej duchy, bardziej żebracy, czy bardziej wały? Wszystko jest ważne.
Bardzo ważne, szczególnie, że w tej niedawno wydanej przez nas legendzie, która nazywa się Duch Strażnika, Ofiara z Żebraka i Przestroga Mamgielni, to te wszystkie trzy elementy pojawiają się jakoś w sposób naturalny, tak?
A ta Mamgielnia, bo tak ja to do końca
dobrze,
nie
Mamgielnia to jest żuławska matka wszystkich mgieł. Tak ją spersonifikowaliśmy i po prostu od tej legendy ona już, miejmy nadzieję, zafunkcjonuje na stałe. Trochę zasygnalizowaliśmy ją w nowej muzyce żuławskiej, ale teraz Mamgielnia w końcu ma swoje miejsce i czas. Jest taką zbiorową pamięcią, przypominaczem, ostrzegaczem i różnego rodzaju innymi elementami żuławskiej kultury potrafi być, ale no... takim może nawet sumieniem zbiorowym tego wszystkiego.
A kiedy mgieł na Żuławach jest najwięcej?
Trudno
pewnie
powiedzieć.
Pewnie poranki.
Poranki są fenomenalne, wieczory
ale
są fenomenalne w dzień. Szczerze powiedziawszy, mgła jest wszechobecna i oczywiście ona na pewno ma uzasadnienie swoje czasowe w kwestiach związanych z klimatem, z pogodą, ale ta poranna jest chyba najciekawsza. Poranna, wakacyjna, gdzie nieraz wystaje z niej zboże, głowa łosia, bardzo ładna, malownicza.
Tak sobie o tym słuchowisku chciałbym porozmawiać. Duch strażnika, ofiara z żebraka i przestroga, Mamgielni. To jest taka opowieść osadzona właśnie na Żuławach, drodzy Państwo, więc jeżeli chcecie się wybrać na Żuławy, a nigdy tam nie byliście, no ufam, że przynajmniej raz ktoś tutaj, nawet tutaj z Pomorza, tam powinien się pojawić, czy znajdzie ducha strażnika, albo żebraków, albo właśnie te mgły?
Nie wiem, czy znajdzie, ale na pewno może wstępnie wysłuchać naszej legendy i ona też jest dostępna i na pruszczanie.pl, i też na naszym YouTubie, bo zaczęliśmy teraz te legendy w końcu uzupełniać w takiej formie, że będą ogólnie dostępne. I co? Bardzo ważny jest ten strażnik wałowy. Dzisiaj też oczywiście niby strażnicy są, ale tutaj mówimy o postaci historycznej, która miała przypilnować wału, zobaczyła lekką dziurkę. Już raz ten temat strażnika wałowego poruszaliśmy, tylko w tym razem jest jednak taka forma przypowieści i taka rozmowa z młodzieżą, która w tym brała udział, czyli z Olgą Kotarską, Mają Kowalczyk, Franciszkiem Krawczykiem i Jakubem Szwarcem. Oczywiście narratorką jest Magdalena Woźniak. I to jest taka rozmowa pomiędzy narratorką, tą panią Weksejową, która mówi o tej przeszłości i opowiada im te legendy razem z jakimiś tak ich współczesnymi przemyśleniami na ten temat.
Tak się
to jest pierwszy raz tak zrobione.
No właśnie, bo tak się zastanawiam, czy młodych ludzi w ogóle takie legendy interesują, czy oni chcą wejść. Jesteśmy trochę w takim okresie pomaturalnym, kiedy myślimy trochę o młodych ludziach, młodzi ludzie myślą o tym, co robić w przyszłości. Czy mówimy też o szkole, o edukacji, o rozwoju młodych ludzi? Zależy nam na tym, żeby oni jednak jakby osadzeni w jakimś miejscu, w którym żyją, znali to miejsce, prawda? To jak ważne są w ogóle legendy w życiu młodych ludzi?
Wydaje mi się, że ten proces, w którym jakby dochodzimy do tego, ponieważ to jest tak, że tutaj akurat fenomenalną postacią jest pani Zdzisława Kruszczyńska, która przygotowała te swoje osoby, bo to nie jest pierwsza legenda zrobiona z nią, bo jeszcze były Grabiny Zameczek, ale proszę sobie wyobrazić, że ten projekt Regiony, czyli to mobilne laboratorium kultury, polega trochę na tym, że znajdujemy jakieś ciekawe historie nie tylko na Żuławach, prawda? Bo już jakby w Karpatach zrealizowaliśmy, teraz zaczynamy realizować w Krakowie, więc to się sprawdziło jako format w całym kraju. I proszę sobie wyobrazić, że projekt, albo inaczej, proces polega na tym, że znajdujemy legendy, ktoś nas o to prosi. Piszemy na ten temat scenariusz, wchodzimy, pracujemy z klasą, z osobami. Teraz na przykład w Warszawie 14 osób jakby pracuje nad tym. Każdy może coś opowiedzieć o swojej miejscowości, każdy może wyciągnąć coś bardzo ciekawego, szczególnie, że są mniejsze miejscowości, no... taka przykładowa, jeszcze nie będę zdradzał, ale na przykład mała miejscowość pod Warszawą, gdzie spadł meteoryt. To też jakby wciągnęliśmy do tych naszych rozmów. Więc ten cały proces jest bardzo ważny, ponieważ w przypadku Żuław sytuacja jest taka, że młodzież poznawała słownictwo dotyczące chociażby jakby tych elementów związanych z melioracją. I tutaj często ta postać strażnika i ta ofiara z żebraka, którą złożono, żeby zatkać jakby wał, one mówią o tym wprost. Kilka razy powtórzyliśmy to, że nie ma drogi na skróty. Albo się robi porządnie, może nie raz, a porządnie, tylko porządnie cały czas to się utrzymuje, albo to takie wszystko będzie palcem pisane po wodzie.
Bo tak sobie myślę, że to takie są rzeczy, które dotykają nas i jesteśmy już trochę przyzwyczajeni do tego. No, o wałach, jak, co można mówić jeszcze? No są odpowiednie instytucje, które dbają o to. Powinny o to dbać. Natomiast cóż taki młody człowiek, który sobie może nawet spacerem po wale przejść i o czym on myśli?
Ja nie wiem, o czym on myśli, ale wydaje mi się, że jak brał udział w realizacji tej legendy, w tych przygotowaniach w szkole, albo potem podczas premiery wysłuchał tego, to może po prostu to jest troszeczkę, dokładniej poznaje swoją rodzinę, bo rodzinę, w sensie rodzinę, myśląc jakby o miejscowości, tak, miejscowość rodzinną, teren, z którego pochodzi, bo często to jest tak, że przyzwyczailiśmy się do tego, że to wszystko jest. W sensie, że działa, że są instytucje, za każdą najmniejszą rzecz odpowiada ktoś. W sensie jest jakaś szarża, która odpowiada za pęknięcie w wale, ktoś inny za wykoszenie i tak dalej, i tak dalej. Ale wiem jedno, że nie ma takiej opcji, że mieszkańcy sami nie mogą się usuwać jakby z tego procesu decyzji i dbania o swoim najbliższym
okolicy. Znaczy powiedziałbym nawet, to jest szalenie istotne,
istotne,
żeby,
oczywiście.
Albo podstawowe.
Ale tego brakowało jakby w tym takim kształceniu regionalnym i myślę, że taka legenda, ten audiobook, ta premiera powodują, że dużo łatwiej jest zaszczepiać tego rodzaju informacje w terenie, bo forma jest na tyle ciekawa, że ktoś się jednak decyduje brać udział w tym wszystkim. Ma to, nie wiem, oprawę muzyczną, w sensie specjalnie skomponowana muzyka, jest ta praca w szkole, praca w studiu, sesje zdjęciowe, potem jest duża premiera, na której są zaproszeni różnego rodzaju goście, media i tym podobne osoby i człowiek czuje się jednak doceniony, w sensie młody człowiek jest doceniony za wykonaną pracę, a przy okazji ta wiedza, którą nabywa w ramach tego procesu, myślę, że to jest taka wiedza, która zostaje jakby na stałe.
Znaczy ja przyznam się szczerze, że dzisiaj w dobie nowych technologii, odkryć różnych, obserwujemy, co się dzieje, a zapominamy o tym, że to, co najpiękniejsze, to, co takie najbliższe człowiekowi, to jest tu i przy nas wręcz. No, te wały przysłowiowe są tylko jednym z tych elementów. My trochę chyba za bardzo wyprzedzamy, idziemy do przodu, choć to też jest ważne, a zapominamy o tym, co jest dookoła nas. Mówimy o ekologii, ale w takim kontekście kosmicznym, a zapominamy o wałach na przykład, które niszczymy, albo o które nie dbamy, przyroda i tak dalej, i tak dalej.
No, na pewno ma pan rację, jeżeli chodzi o... Znaczy, jestem za tym. Jakby podróżujmy w kosmos, oglądajmy świat. Niekoniecznie zdobywajmy, ale oglądajmy świat, tak? Żeby nie było tak, że o przysłowiowe wały przy domu nie zadbaliśmy, a zajmowaliśmy się jakby budową osiedla na przykład na Marsie, tak? Więc ja bym zaczął od własnego podwórka, posprzątał. Ja potem się brał szerzyć to takie ludzkie zamieszanie jakby dalej we wszechświecie. Ale faktycznie zachwyt nad miejscem swojego zamieszkania, urodzenia jest takim zachwytem, któremu każdemu tego życzę, tak? Każdemu życzę, żeby był na tyle dumny ze swojej okolicy, że potrafił jakby wstać o środku nocy i o niej opowiedzieć językiem pełnym pasji.
Bo tak sobie myślę o tych mgłach tak naprawdę. Tak. To ich nie zobaczymy z tej perspektywy kosmosu.
Nie, nie.
Je zobaczymy, dotkniemy wręcz namacalnie, wchodząc w tą rzeczywistość żuław na przykład.
No na przykład żuław, tak? Ale szczególnie, że na żuławach, jak się zobaczy na tych płaskich terenach, jak ona fenomenalnie okrywa tą naszą, otula tą naszą krainę. Ja myślę, że tam taka przysłowiowa magia. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie każdy chciałby to, nie wiem, zatrzymać w kadrze, tak? Nawet tym codziennym telefonem, który mamy. Wiele osób jakby nie wytrzymuje, w sensie to jest takie, mgła jest taka zwykła, a przy okazji jest tak piękna, jak jest oświetlona, albo jak to się gdzieś w świetle księżyca odbywa, że człowiek nie daje rady. To często jakby to próbować namalować, to często wychodzą z tego takie sobie obrazy, takie po prostu monidła i landszafciki, ale nie jesteśmy w stanie uwolnić się od tego, że to jest po prostu piękne, tak w sposób zwykły i codzienny. Więc myślę, że jeżeli mgła, ta nasza mgielnia staje się też bohaterką jakby naszych tych opowieści, dokładamy coś do tego, co znaleźliśmy, to jest, myślę, że duża wartość. A szczególnie, jeżeli ktoś z młodych ludzi brał w tym bardzo sensowny udział.
Tak sobie myślę, że te legendy żuławskie są taką prowokacją dla wszystkich innych regionów. Zresztą pokazujecie też, że można to realizować i na południu Polski, w środku, w środkowej Polsce, w stolicy również i w innych zakątkach tych legend odkrywanych można, albo odkrywać można mnóstwo. Natomiast pytanie jest o to, po co to wszystko, po co to robić? Czy, no właśnie, w dobie nowych technologii można...
Po co to robić? Oczywiście, jakby spokojnie można nic nie robić. Spokojnie można nic nie robić, jakby czekać, aż spłyną pieniądze z jakiegokolwiek innego systemu, a wydaje mi się, że po to dodajemy do natury te rzeczy, których sama natura nie jest w stanie wyprodukować, żeby jednak coś zostało oprócz śmieci po nas.
Bo ja tak myślę troszeczkę, że chyba to jest kierunek też, który występuje w tym projekcie. Młodzi ludzie.
Tak.
To dla nich. Pokazujecie też możliwości odkrywania czegoś właśnie dla nich, bo to oni potem będą tworzyć kolejne historie, kolejne dzieła. I pytam się o tą pracę z młodzieżą, bo wszyscy narzekają na młodych ludzi. A tymczasem, jeżeli się poświęci im czas, to oni kapitalnie wchodzą w różne projekty.
Jeżeli ktoś narzeka na młodych ludzi, to nie umiem się odnieść do jakiejś sytuacji, ale wiem jedno, że jeżeli znajdzie tą czwórkę, szóstkę, czternastkę, tak, która jest zainteresowana, to reszta też będzie poprzez taki zwykłą chęć, aha, dobra, oni zrobili, brzmi to bardzo fajnie, nie wyszło to obciachowo, mówiąc językiem totalnie młodzieżowym i uczestniczymy w tym. Ja myślę, że...
Bo myślę też o kulturze, prawda? To chyba znaczy, najtrudniejszej sferze.
Jeżeli nie wykształcimy młodzieży do udziału, do rozwijania i do budowania kultury, no to generalnie nie będzie tych odbiorców, w sensie każdy będzie narzekał na to, że nie da rady. A myślę, że Polska jest tak fascynująca, że każda najmniejsza miejscowość ma jakąś legendę, którą można wyciągnąć. To jest fenomenalne. Jedzie się po tym kraju i wystarczy zerknąć, zjechać gdzieś z drogi, mamy nazwę, która nagle wszystko nam mówi. Myślę, że w tej kwestii Polska jest niewyczerpana, jeżeli chodzi o legendy. Należy je zbierać, kolekcjonować i niektórzy to robią jakby bardzo solidnie i są bardzo duże wydawnictwa, ale uważam, że potem, jeżeli już zbierzemy, skolekcjonujemy, pewnie nie wszystkie naraz, to trzeba wyjść jakby w teren i zachęcić te osoby, które często mieszkają w danej miejscowości, może się nie interesowały, w jakiejś formie zajęć, żeby, brzydko mówiąc, zaatakować tą ich wyobraźnię i pokazać, słuchajcie, ale wy z tej nawet najmniejszej miejscowości możecie zrobić taki sam konkret jak z przysłowiowego Nowego Jorku, Warszawy albo Krakowa, bo nie ma żadnej różnicy. To tylko kwestia jakby podejścia, oczywiście możliwości technicznych, ale te zapewniamy, tak, jeżeli o to chodzi. Więc wydaje mi się, że to jest fascynujące.
Fascynujące jest słuchanie legend, do czego państwa zachęcamy, bo to jest taka nauka poprzez odkrywanie tego, co najbliższe, ale też spotkanie z historią, spotkanie z żywym człowiekiem, spotkanie z żywą przyrodą, która mówi do nas też. Czasami śpiewa, czasami szumi, czasami gdzieś, no tutaj jest tych kolorów i barw mnóstwo.
Tak. Klaszcze i kwacze.
To też, proszę państwa, poranek, śniadanie zjeść i na spacer, gdzieś na rower może, można się wybrać, a można pojechać na Żuławy, można pojechać w inne zakątki, odkrywać. Tak. Odkrywać i tworzyć to.
Oczywiście.
To też jest ważne. Żeby...
Oczywiście. Szczególnie chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że teraz taką przygotujemy się do takiej super produkcji. To jest, bo sami dla siebie nie zrobiliśmy jeszcze do końca czegoś tam, w sensie w Ruszczu, i rozpoczęliśmy pracę nad super produkcją. Mam nadzieję, że to dużą. Też trochę korzystamy z kolegów, koleżanek z miejscowości obok, ale też z Gdańska, ponieważ jest to dziecko potwór ze wsi Pruszcz. O pierwszym jakby płodzie, który w ramach Teatru Anatomicznego został pocięty w Gdańsku. Więc proszę się przygotować, bardzo mocna pozycja.
Mam się już bać.
Nie, bać nie, ale myślę, że bardzo wiele osób będzie w tym uczestniczyło i też liczymy, że sporo osób, które się same zgłoszą. Takich naszych naturszczyków.
Typia Wieczorkowski potrafi zaskakiwać pruszczanie.pl. Bardzo dziękuję za to działanie, bo to wcale nie jest łatwe dzisiaj, w dzisiejszych czasach, żeby zainteresować jeszcze kogoś tym, żeby oni się włączyli i wspólnie tworzyli jakieś dzieło, coś niebywałego. Ale jest, okazuje się, możliwe. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję serdecznie.
Wielokulturowe Pomorze.